Teraz pączki już na bok. Tym bardziej, że zbliża się 20:15. Radio Zachód 103 i 106 FM. Tak się zastanawiałam, czy każdy z ludzi boi się koronawirusa. Co prawda, każdy ma inną wrażliwość, odporność na stres, na strach, ale czy mimo to doświadcza lęku związanego z COVID-em? Czy są tacy ludzie, którzy w ogóle się nie boją? W ogóle, ale to w ogóle się nie boją. Tak czy inaczej, wszyscy doświadczamy czegoś nowego, nieznanego, często paraliżującego, wyłączającego z normalnego życia. I to dotyczy małych, dużych, młodych, starszych i najstarszych. Według badań pogarsza się zdrowie psychiczne Polaków. Są nawet obawy o pandemię zaburzeń psychicznych. I podobno w psychologii używa się już terminu koronafobia. Stąd, proszę Państwa, kolejna audycja na ten temat, żeby pomóc osobom, których rzeczywistość w 2021 roku przytłacza. Na pomoc poprosiłam oczywiście profesjonalistkę, pani Joanna Godziejewska-Matuszczak, psycholog, terapeuta, która pracuje i z dziećmi, i z młodzieżą, a także z dorosłymi. Dobry wieczór, pani Joanna.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
To może zacznijmy od właśnie badań, tak? Od statystyk czy badań. Co one mówią?
Ja tylko chciałam wspomnieć, bo pani redaktor przytoczyła takie sformułowanie koronafobia. Mhm. Można się też spotkać z takimi nazwami jak covidopresja i lękowic.
O.
Także faktycznie tutaj naokoło covidowo powstają nowe określenia nawet.
To dobrze czy źle?
Ja myślę, że to dobrze, dlatego że są one jak najbardziej adekwatne do zaburzeń, jakich obecnie się doświadcza, jakich doświadczają obecnie niektórzy z nas. I tutaj wspomnę, że właśnie tak jak pani redaktor zapytała, według psychologów z kilku ośrodków badawczych w Polsce wynika, że ponad 1/4 Polaków wykazuje objawy depresji, a trochę większa część społeczeństwa ma symptomy lęku. Więc to jest naprawdę duża część z nas.
A proszę powiedzieć, tak? Proszę
tak, powiedzieć.
Dobrze.
Proszę mi.
Nie wchodzę. Pani ma...
Okay. Jeszcze chciałam wspomnieć tylko, że według psychiatrów osoby, które przechorowały COVID-19 są bardziej narażone na występowanie zaburzeń psychicznych. Najczęściej to są zaburzenia lękowe, depresja, bezsenność. I niestety okazuje się też, że pacjenci właśnie z przebytym COVID-em są bardziej narażeni na demencję.
Ale zastanówmy się nad tymi chorobami psychicznymi. Ja pomyślałabym, że bardziej te osoby, które jeszcze nie chorowały, się bardziej boją, mają więcej strachu, mają więcej lęku, nie wiedzą co, jak osoby, które przechorowały, że już po prostu no, jest to poza nimi, a jednak nie.
Tak, nie do końca tak jest. Właśnie osoby, które już wcześniej leczyły się psychiatrycznie, one mają większe zasoby, także one sobie są w stanie lepiej poradzić, dlatego że łatwiej mogą też sięgać po pomoc. Natomiast osoby, dla których dotychczas takie właśnie dolegliwości natury psychologicznej, psychicznej były obce, one mogą, stoją przed zupełnie nową sytuacją, mogą nie wiedzieć, co zrobić, w którym kierunku pójść, co się z nimi dzieje. Także to tak niekoniecznie może być.
A proszę powiedzieć, czy właśnie jest teraz więcej tych porad psychologiczno-psychiatrycznych, psychoterapeutycznych, czy rzeczywiście to badania badaniami, ale czy fizycznie klienci, pacjenci, nie wiem, właściwie klienci czy pacjenci do psychologa?
A to właśnie różnie zależy od nurtu psychoterapeutycznego. Ja akurat w takim miejscu pracuję, że posługuję się terminem pacjent-pacjentka.
Rozumiem. I rzeczywiście w tym czasie, użyjmy go takim covidowym, jest nasilona ilość pacjentów, bo z tego co wiem, pani przyjmowała cały czas stacjonarnie i chwała pani za to.
Tak, dokładnie. Tutaj wzmożone środki bezpieczeństwa oczywiście wchodziły w grę. Oczywiście też dużo osób korzystało z możliwości konsultacji online. Mhm. To nadal tutaj widać, że nie każdy wrócił stacjonarnie do gabinetu. Natomiast też część osób nie decydowała się, nawet po propozycji nie decydowała się na skorzystanie z możliwości właśnie takich sesji online. Jednak nic nie zastąpi takiego kontaktu na żywo.
Mhm. A właśnie, a dlaczego na przykład pacjenci nie korzystają z tych, jeżeli jest taka możliwość w ogóle, jeśli jest psycholog w gabinecie, jednak nie decydują się właśnie, jakiego rodzaju jest to obawa? I proszę powiedzieć też, jak właśnie gabinet psychologa wygląda teraz w tych warunkach koronawirusowych, tak? Jak właśnie, w jaki sposób przyjmuje psycholog, jak się powinien pacjent zachować, jak to wygląda?
Ludzie się boją. Tutaj tak jak pierwsza część pytania właśnie a propos czemu ludzie się nie decydują, jeżeli mają taką możliwość. Mhm. Myślę, że wiele osób boi się po prostu o siebie, o swoich bliskich. Wiadomo, że w zależności, gdzie psycholog przyjmuje, czy to jest jakaś poradnia większa, gdzie przyjmują inni specjaliści, czy to jest jakiś gabinet osobny. Ale jednak z tego co wiem, to tutaj wśród moich znajomych z branży, to wszędzie w każdym gabinecie zostały wdrożone jednak środki ostrożności, czyli na przykład takie, że pacjent na początku podpisuje taką ankietę, gdzie są pytania dotyczące właśnie tego, czy nie był narażony na zachowanie, później wiadomo, maseczki. To jest zupełnie inny rodzaj pracy z pacjentem. Jeżeli właśnie pacjent ma maseczkę, jeżeli psycholog ma maseczkę, też niestety, ale to bardzo utrudnia pracę, bo przecież z twarzy też, z mimiki twarzy można wiele wyczytać. A teraz to odchodzi, więc naprawdę myślę, że to jest bardzo trudne doświadczenie i dla specjalisty, i dla pacjenta. Dlatego niektórzy właśnie też preferują online przyjmowanie, bo wtedy jednak pomimo tego, że dzieli nas ten ekran, to jednak widać te usta i tą mimikę twarzy, a nie tylko oczy, bo oczy jednak, same oczy niewiele mogą dać czasami, jak właśnie jeśli chodzi o mimikę twarzy.
A i czy... myślę sobie... Tak, proszę, tak. proszę.
I myślę sobie, że wiele osób, które bały się takiej wizyty właśnie przez to, że myślały sobie, że może właśnie może dojść do zachorowania. Chciałabym tutaj namówić do tego, żeby jednak jeżeli osoba ma ochotę, jeżeli czuje, że coś się złego z nią dzieje, jeżeli doświadczane trudności jakoś utrudniają codzienne funkcjonowanie, to jednak żeby się odważyć skorzystać nawet z tej teleporady, a oczywiście do gabinetu, no myślę, że to jest najlepsze wyjście, przyjść i psycholog pomoże obrać właściwą ścieżkę dalszą, bo żeby nie było za późno, prawda, bo wiadomo, że pewne zaburzenia mogą się pogłębiać czy utrwalać, a warto zadbać zawczasu o siebie, o swój stan psychiczny, żeby nie odkładać tego. Mhm.
A czy mierzona jest też temperatura? Bo w wielu gabinetach różnych tam specjalistycznych
przed wizytą też wdraża właśnie. Też forma takiego zabezpieczenia. Oczywiście dezynfekcja rąk, tutaj dostęp wiadomo do środków higieny. To są takie podstawowe rzeczy.
Pani psycholog, a dlaczego pani mówi, że ten kontakt na żywo jest jednak istotniejszy niż ta teleporada, czy na Skype'ie, czy tam Messengerze, czy jak tam jeszcze w innej tej formule?
Znaczy, badania pokazują, że taka terapia online jest tak samo wartościowa jak terapia na żywo. Jednak ja tak osobiście odczuwam, że jednak to nie jest to samo, bo miałam osoby, które właśnie uczestniczyły w sesjach na żywo i z jakichś tam powodów musieliśmy się przenieść właśnie na taki tryb online. I ja czułam jednak, tak to jest takie moje osobiste spostrzeżenie, że czułam, że to nie jest to samo, że że jednak coś nas dzieli, coś takiego właśnie, czyli ekran. I pomimo tego, że to ma wiele plusów, bo no, na przykład, że człowiek sobie bezpiecznie z własnego domu może skorzystać z takiej usługi, nie musi tam odpowiednio wcześnie wychodzić, więc jakieś spóźnianie też odchodzi jako problem. To jednak myślę, że jednak taki kontakt właśnie w cztery oczy, kontakt wzrokowy utrzymany taki, że jednak jesteśmy, to ta bliskość, też poczucie bliskości, takiej intymności trochę w gabinecie. No niestety, ale no, online ma swoje ograniczenia.
Ja przypomnę, że rozmawiam z panią Joanną Godziejewską-Matuszczak, która jest psychologiem, terapeutą, pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. To podkreślam, bo chciałabym, żebyśmy dzisiaj też i o dzieciach powiedziały, i o właśnie młodzieży. Jak wystarczy nam czasu, to także dorosłymi. I właśnie, proszę powiedzieć, tak jak powiedziałyśmy od początku tej pandemii, pani pracowała w gabinecie na żywo z pacjentami. I teraz właśnie, jeśli chodzi o dzieci, z jakim, no bo to rozumiem, że chyba rodzic przychodzi. Jak to jest właśnie z dzieckiem? W jakim wieku to zależy chyba, tak? Czy jak psycholog rozmawia z takim młodocianym?
Znaczy, tak. Zwykle preferuje się taką formę terapii, że najpierw rozmawia się z rodzicem, przeprowadza się wywiad, a później dopiero z dzieckiem. No i wiadomo, że najskuteczniejsza jest taka praca systemowa, czyli nie z samym dzieckiem, tylko z całą rodziną. Bo to często system rodzinny zawodzi i z tego powodu właśnie dzieci jakieś problemy mają. Mhm.
Czy można tak powiedzieć, taką granicę postawić przed pandemią i teraz w trakcie pandemii? Z jakiego rodzaju problemami właśnie, jakiego rodzaju problemy miały dzieci, mają dzieci? Miały wcześniej, mają teraz.
Na pewno zaburzenia lękowe się nasiliły.
A czego się boją właśnie? Jeżeli tak pani rozmawia, to wprost, tak. Czego się dzieci boją?
Właśnie, czego się dzieci boją? W zależności od wieku, na przykład dzieci w wieku przedszkolnym mogą bać się przeróżnych rzeczy, takich jak zwierzęta, jakieś zjawiska atmosferyczne, jakieś zmiany otoczenia, separacja od rodziców, zranienia, jakieś takie w sensie fizyczne, na przykład lęk przed śmiercią, ale też mogą się bać koronawirusa właśnie. I tutaj bardzo fajną opcją jest porozmawianie z dzieckiem poprzez opowiadanie. Takie są opowiadania dla dzieci właśnie o tematyce koronawirusa. Na przykład, jeżeli ktoś teraz ma długopis przy sobie, to można sobie zapisać.
Pani psycholog, to poprosimy państwa, żeby sobie przygotowali długopisy, tak? Wrócimy do tego wątku, bo mamy, zdaje się, telefon. Do audycji. Halo?
Dobry wieczór, Beata.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja chciałam powiedzieć, że ja właśnie jestem bardzo słaba psychicznie i strasznie męczy mnie ta sytuacja, ale ja staram się właśnie sobie czymś zająć głowę. A to jakimś sprzątaniem większym w domu, a to odśnieżaniem, a to szuflowaniem węgla. Okay. Zabawami z pieskiem. Mam pieska, który jest taką kuleczką energetyczną. On ma w sobie tyle radości, jest taki fajny, potrafi nas rozbawić. I staram się właśnie jak najczęściej z tym dzieckiem przebywać, bo taką energią emanuje i mnie, i córkę też oddaruje tą energią.
Ale powiedziała pani... Proszę, pani Beato, proszę.
Tak, bo chciałam powiedzieć, że ja się stykam z coraz większą agresją wśród ludzi. Gdyby pani mogła w tym temacie się mogła wypowiedzieć, pani doktor, bo ja wiem, że sytuacja jest trudna, że ludziom jest ciężko, ale naprawdę... Coraz więcej ludzi, ja myślę, że to może właśnie, że nie wytrzymują już po prostu tego napięcia i są agresywni wobec innych osób, ale spotkałam się z taką agresją wymierzoną nie we mnie, ale w inną osobę i to zupełnie bez uzasadnienia po prostu. Ktoś miał zły humor i chciał sobie ulżyć chyba i wyżył się na bezbronnej osobie, która w ogóle...
Ale ja jeszcze chciałam panią zapytać, pani Beato, jeśli pani pozwoli, bo powiedziała pani, że pani się boi. A czego się pani boi właściwie?
Boję się przede wszystkim tego, Ja czasami cierpię na bezsenność, mam takie cykle bezsenności. I boję się tego właśnie, żebym nie daj Boże nie zachorowała, bo ja mam córkę niepełnosprawną. Jesteśmy tylko we dwie. I boję się najbardziej właśnie tego, co by było, gdybym musiała iść do szpitala, no bo chorować w domu, to jeszcze w domu. Ale ja nie wyobrażam sobie rozstania z nią po prostu.
Słyszę, że pani Beato, to jest bardzo trudne. Czy pani Beato, pani korzysta z pomocy psychologicznej, czy jest pani tak zupełnie sama?
Z tego czasu korzystałam. Teraz już na obecną chwilę raczej nie.
Nie myślała pani o tym, żeby poszukać
wsparcia? Właśnie myślę, tak. Ta pomoc jest wskazana jak najbardziej.
Bo czasami tak jest. Przychodzi taki moment, że po prostu sami sobie nie radzimy i potrzebujemy tej pomocy z zewnątrz. Pani wspomniała, pani Beato, o tym, że ma pani pieska, tak? Tak dobrze zrozumiałam?
Tak.
No to też chciałam wspomnieć, że tutaj to jest też bardzo fajna forma samopomocy, dlatego że przebywanie wśród zwierząt pomaga obniżyć ciśnienie krwi, pozwala ukoić poczucie samotności na przykład. Podczas kontaktu ze zwierzętami organizm produkuje więcej oksytocyny, a wydzielanie kortyzolu się zmniejsza. Dlatego to bardzo dobrze, że ma pani zwierzątko w domu. Wiadomo, że to nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale jest to jakąś taką, można powiedzieć, małą pomocą. Ale tutaj pani bardzo zachęcałabym do tego, żeby jednak skorzystać, dlatego że, tak jak pani powiedziała, ma pani córkę, tak? Jesteście we dwie. I to jest taka podstawowa zasada właśnie w terapii, że najpierw trzeba zadbać o siebie, w sensie takim psychicznym oczywiście, żeby później móc innym pomagać, innych dźwigać jakby, nie? Tak mówiąc metaforycznie. I dlatego bym na pewno pani Beato zachęcała do tego. Jeśli chodzi o agresję, no to co? No wszyscy jesteśmy już tym zmęczeni, sfrustrowani. I tutaj takie wybuchy agresji niestety mogą się zdarzać wśród ludzi. I tutaj właśnie jest to bardzo trudne do rozwiązania, dlatego że ludzie też nie sięgają po pomoc. Ta agresja też często wynika z niewyrażonej złości. My nie umiemy, my jako ludzie, mówię, jako społeczeństwo, mamy często problemy z wyrażaniem złości, emocji, z wyrażaniem smutku. Nie mówimy o tym, dusimy sobie. I właśnie z tego wynika później, właśnie wynikają takie akty agresji. I tutaj bym też chciała wspomnieć o tym, że czasami nawet wypowiedzenie na głos osobie bliskiej, na przykład jakiejś osobie dostępnej, wypowiedzenie tego, co mamy w środku, co nam leży na sercu, czyli wyrażenie złości czy smutku, obniży napięcie, może obniżyć napięcie. I to jest taka najprostsza, zarazem i najtrudniejsza forma wyrażania emocji, bo wiadomo, że wiele osób ma problem z tym, żeby o tym mówić, ale jest to dostępne na teraz, na już i warto się tego uczyć.
Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i życzę wiele zdrowia.
Wzajemnie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.
Wszystkim zdrowia. 801-327-462. Gdyby Państwo mieli taką potrzebę, proszę uprzejmie dzwonić. A przy telefonie jest pani Joanna Gdziejewska-Matuszczak, psycholog, terapeuta pracująca z dziećmi, z młodzieżą, także z dorosłymi. Ale ja sobie tak myślę, że żeby też nie brać, nie wiem, czy mam rację, żeby też nie brać tych agresywnych zachowań czy jakichś takich słów wypowiadanych pod naszym adresem do siebie, prawda? Bo to nie o nas świadczy, tylko o tej osobie, która jest agresywna, że tak się zachowuje.
Tak, ale to też nie jest łatwe, prawda?
Pewnie.
Bo mamy takie, mamy takie tendencje do tego, żeby wszystko brać do siebie. Szczególnie, ale... że teraz... Tak?
Proszę, proszę.
Szczególnie,
co się dzisiaj
teraz
przerywam?
To ja tak może za dużo gadam.
Dobrze, dobrze, słuchamy.
Może też... Oj, no i wypadłam.
Mówiłam, że właśnie, że pani powiedziała, pani psycholog, że to tak nie tak łatwo nie brać do siebie tego, co ta agresywna osoba pod naszym adresem na przykład mówi, czy wypowiada, czy się w taki, a nie inny sposób niegodny zachowuje.
Bo teraz nie chodzi, że ta osoba ma wysoki poziom napięcia w sobie, bo skądś ta agresja się bierze. My mamy wysoki poziom napięcia, bo bo nikt z nas tego nie uniknie. Po prostu teraz żyjemy w takim czasie, że to napięcie się pojawia i naprawdę by trzeba było chyba się, nie wiem, gdzie odizolować, czy gdzieś w lesie zamieszkać i nie mieć kontaktu z rzeczywistością, żeby to napięcie nas nie dosięgało. Ale myślę sobie, że to, co pani redaktor powiedziała, że no warto się na pewno tego uczyć, takiego dystansu właśnie do zachowań innych ludzi, żeby nie brać odpowiedzialności za stan emocjonalny innych ludzi. To jest bardzo ważne, bo też jako ludzie, oczywiście mówię na podstawie moich doświadczeń z pacjentami, czy z osobami, z którymi miałam okazję rozmawiać, że mamy też ten problem właśnie z takim braniem do siebie, na siebie, z takim braniem odpowiedzialności też za czyjś stan emocjonalny. Mhm.
Ale ja sobie tak myślę, że wiele osób właśnie nie wie tego. Po prostu nie wie, że jeżeli ktoś jest agresywny, prawda, w stosunku do nas, no to właśnie on ma jakiś problem. Jeśli mamy na przykład już tą wiedzę, to pewnie, że jak słyszymy tam pod naszym adresem różne takie tam słowa, powiedzmy, nieprzyjemne, czy nawet niesprawiedliwe, no to nie jest łatwo. Ale jeśli ma się tę wiedzę, że no, tej to tak naprawdę o tej osobie świadczy, czy ją dotyka, no to wtedy chyba łatwiej jest. Tak myślę.
Ja się z tym zgadzam, absolutnie. Świadomość jest czynnikiem leczącym. O. I tak, i tutaj jeżeli sobie uświadomimy, to wiadomo, że to nie jest takie łatwe. Że powiemy sobie, nie, że teraz, tak, dobra, od dzisiaj już nie będę się przejmować, jeżeli jakiś akt agresji mnie spotka. I jednak tak jak pani redaktor powiedziała, że już sam fakt tego, że o tym wiemy, może nam pomóc i możemy sobie z tym łatwiej poradzić.
I teraz nawiązując do tego, pamiętam o tych długopisach jeszcze, bo mieli tam państwo przygotować te długopisy, coś mieli zapisać, ale jeszcze pani psycholog, nawiążę do telefonu słuchaczki. Kiedy przychodzi taki moment, teraz myślę jednak o tej covidowej tutaj, powiedzmy tak użyjmy takiego sformułowania sytuacji. Kiedy taki moment przychodzi, że jednak warto sięgnąć po poradę, czy to psychologa, psychoterapeuty, psychiatry? Kiedy taki już dzwonek, a może dzwon powinien się gdzieś odezwać?
To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ nie każdy ma taką zdolność obserwacji siebie. I łatwo jest pominąć objawy, które już się pojawiają. Ja zawsze mówię o tym, żeby sprawdzić, czy my jeszcze sobie właśnie z tym radzimy, czy już to zaburza nasze codzienne funkcjonowanie. Jeżeli, nie wiem, zdarzą się nam na przykład dwie bezsenne noce i dalej sobie tam jakoś żyjemy, te dwie bezsenne noce, po prostu akurat coś takiego się zdarzyło, że się zestresowaliśmy, ale dalej jakoś tam nam to nie przeszkadza, ale kiedy już na przykład ta bezsenność się przedłuża, kiedy ten stan taki depresyjny, taki stan obniżonego samopoczucia się przedłuża, jeżeli to trwa 2 tygodnie, myślę, że można sobie powiedzieć o takich 2 tygodniach, jeżeli to wszystko trwa tyle i oczywiście wcześniej, jeżeli widzimy, że nasze relacje z naszymi bliskimi cierpią, jeżeli my sami sobie przestajemy radzić, jeżeli właśnie jakąś agresję w sobie zauważamy, jeżeli nam z zewnątrz ktoś mówi, radzi, że słuchaj, no może się skonsultuj, To warto wtedy właśnie czy zadzwonić, czy spotkać się osobiście ze specjalistą, bo jeżeli my to zbagatelizujemy, to może tak być, że na przykład nam to przejdzie, bo mamy na przykład takie tendencje do większego radzenia sobie, ale też może pójść w drugą stronę. Czyli może przyjść taki głęboki kryzys. No i wiadomo, że łatwiej leczy się takie delikatniejsze objawy niż później już ten głęboki kryzys, jak przychodzi.
Wiadomo. 801-327-462 to telefon, pod którym dzisiaj dyżuruję taką sesję. Dzisiaj mamy z panią Joanną Godziejewską-Matuszczak, psychologiem, terapeutą. Za chwilę wrócimy do dzieci. Pani pracuje z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi. Z tego co wiem, to w Świebodzinie gdzieś jeszcze?
W Świebodzinie, w Międzyrzeczu i w Gorzowie, tylko że teraz aktualnie przyjmuję tylko online, bo jestem na urlopie macierzyńskim i nie wiem, jaki czas to jeszcze potrwa, ale właśnie tak, jestem skazana, można powiedzieć, na taką formę.
Ale do czasu, który pani pozwalał, przyjmowała pani cały czas stacjonarnie. Tak, no i tak, wracam do tych, gdzie, i długopisy, po co te długopisy były potrzebne?
Właśnie chciałam, żeby może któryś z widzów, na przykład, jeżeli potrzebuje, jeżeli jeszcze tego nie zrobił, to może sobie zapisać, bo jest taką opowiastkę, taką opowieść czy bajkę o koronawirusie właśnie, żeby wytłumaczyć dziecku, jeżeli jeszcze tego nie zrobił, bo właśnie tutaj też myślę, że warto wspomnieć o tym, żebyśmy rozmawiali ze swoimi dziećmi, bo często jest
rodzice,
tak, że...
Rodzice, tak?
Tak, tak, chodzi mi o rodziców, żeby rodzice rozmawiali ze swoimi dziećmi, bo często zapominamy o tym, żeby...
Odezwał się maluch.
Właśnie, tutaj się odezwał, ale mama mi pomaga z Didzią. Może się uda jeszcze chwilę porozmawiać.
Pozdrawiamy panią mamę.
Pozdrowie.
I tak.
Tak, bo chodziło mi o to właśnie, bo tutaj tylko dokończę, że wiadomo, że ta rozmowa z dzieckiem musi być dostosowana do wieku dziecka i dlatego chciałam tutaj taką po prostu podać widzom taką właśnie opowiastkę, którą mogą się, słuchaczom, przepraszam, mogą się wspomóc taką bajką. Nie wiem, czy podać. Tutaj
proszę bardzo, proszę powiedzieć.
Ta strona się nazywa Dzieckiem Bądź. Ja myślę, że warto w Google na przykład wpisać. Dzieckiem Bądź o wirusie, który nosił koronę. Dzieckiem Bądź o wirusie, który nosił koronę.
Dzieckiem Bądź o wirusie, który nosił koronę. Tak? Jakby pani mogła tak streścić nam króciutko, o co chodzi i dlaczego? Warto?
Znaczy... Ja myślę, że warto, dlatego że, tak jak mówiłam, niektórzy z rodziców mają obawy przed rozmawianiem z dziećmi, bo sami nie wiedzą, co mają im powiedzieć, nie wiedzą, jak dziecko zareaguje. A dziecko przecież widzi, tak, co się dzieje. Widzi, czuje to napięcie rodzica, widzi te zmiany, widzi ludzi, którzy noszą maski.
To samo nosi maski przecież.
Samo nosi maski.
Maskę.
I na pewno no jest każda forma taka, którą można się pomóc, myślę, że jest teraz na wagę złota, żeby trochę też nas odciążyć, żebyśmy nie musieli się stresować taką rozmową, to właśnie no, takich bajek jest pełno w sieci. Ja akurat trafiłam na właśnie taką, którą podałam, ale można sobie spokojnie też pisać, jeżeli komuś nie będzie ta akurat odpowiadała, to bajka, koronawirus i tutaj można sobie przebierać.
Ale czy wszystkie są odpowiednie? Czy to ktoś jakoś recenzował? Bo różni są też rodzice, prawda? Czasami zawierzamy, może niekoniecznie słusznie.
Ja myślę, że najpierw warto sobie przeczytać taką bajkę i samemu podjąć decyzję, czy akurat dla naszego dziecka ona będzie odpowiednia. No bo to ten wiek szkolny, przedszkolny, dzieci też się różnie rozwijają i jedno dziecko, dla jednego dziecka będzie odpowiednie, a dla drugiego może rodzic stwierdzić, że nie. Warto taką świadomą decyzję podjąć.
A proszę powiedzieć, właśnie w gabinecie dzieci jakiego rodzaju lęki miały związane właśnie z tym koronawirusem? Czego się właściwie boją?
Często to jest tak, że to są takie lęki uogólnione, czyli takie nieskonkretyzowane. Często dzieci po prostu się boją ciemności, boją się też postaci z gier na przykład, bo tutaj warto też wspomnieć, że bardzo dużo dzieci po zapoznaniu się z takimi treściami nieodpowiednimi dla ich wieku ma później przeróżne dolegliwości typu na przykład moczenie się. Czasami też dzieci nie wytykują albo boją się właśnie same zasypiać, mają nieprzespane noce. I tutaj apelowałabym też do rodziców, żeby w miarę możliwości kontrolować, co dzieci oglądają, bo często nam się wydaje, bo na przykład sobie zobaczymy jakiś obrazek i sobie myślimy, a to takie kolorowe i takie miłe stworki na przykład, a później się okazuje, że to jest jakaś gra właśnie od 18 roku życia, która tak wygląda, ma taką szatę graficzną, ale jest na przykład wypełniona przemocą, krwią i takimi treściami, z którymi dzieci sobie nie radzą.
Ale nawiązuję jeszcze do tej sytuacji obecnej, bo a nastolatkowie, z jakimi problemami do pani przychodzą? To znaczy cały czas myślę o tym COVID-zie. Czego się obawiają? Czego się boją? Jakiego rodzaju strachy mają?
Znaczy też wspomnę o tym, że młodzież często boryka się z takim problemem, jakim jest brak przestrzeni w domu. Bo często tak jest, że wielodzietna rodzina nie ma takiej intymnej przestrzeni dla siebie, bo wiadomo, ilość tych pomieszczeń jest w mieszkaniu ograniczona. I tak jak właśnie samotność na przykład dla starszych ludzi może okazać się czymś strasznym i dotykającym i wzmagającym przeróżne dolegliwości natury psychicznej, tak tutaj odwrotnie. Jeżeli taki nastolatek, który wiadomo, że potrzebuje też tej intymności, przestrzeni tylko dla siebie, jest ograniczony, nie może wychodzić do tej godziny, tam już nie pamiętam, jakie do 16 chyba, on może być przytłoczony właśnie tą obecnością swoich rodziców, swojego rodzeństwa. Tutaj właśnie mamy takie dwie strony medalu, trochę można powiedzieć.
Mamy chyba telefon, odbierzemy, dobrze? Halo, halo?
Dobry wieczór, mam na imię Tomek, dzwonię spoza granic Polski. Przysłuchuję się bardzo uważnie audycji, bardzo długo tutaj było, przepraszam, że przerwałem pani wątek, pani psycholog, za chwilę pani się odniesie, też może podpytam troszkę szczegółowiej na temat właśnie jak od dzieci młodzież odbiera właśnie ten covidowe czasy. Zauważyłem, że bardzo długi czas tu było na temat agresji, której nie zauważam. Znaczy, no jest agresja, prawda? No jest w życiu w Polsce na pewno też, tutaj w Niemczech pewnie też, ale ja tego nie zauważam. Pani słuchaczka, która zadzwoniła, powiedziała na początku, że u ludzi agresja, potem jeżeli do konkretów doszło, to chyba powiedziała o jednej jakiejś osobie, że ktoś tam konkretny jest. Także to chyba nie pierwszy raz pani słuchaczka zadzwoniła do Radia Zachód z taką właśnie, że ktoś tam, że... No ale to chyba nie o to chodzi. Wie pani, ja bym chciał tak ukonkretyzować to pytanie, bo bardzo dobrze, że na temat młodzieży, dzieci zaczął się ten temat, bo tutaj no, śledzę też polski internet, konkretnie w Niemczech tutaj jestem. Słyszałem też, że dużo ponad chyba 30% jakieś statystyki takie, no nie wiem kto tam badał i jak to się odbywa takie badanie, że no, będzie sondaż, że u dużo młodzieży jest coś takiego, że taki bezsens, że po co ja będę w ogóle uczył, bo nie mam kontaktu z kolegami, z koleżankami i też tam jakieś myśli samobójcze, nie konkretne, tylko że taki bezsens taki życia, po co ja mam żyć, prawda? No i właśnie tutaj chciałbym, żeby tak pani to troszkę tak dogłębniej ten temat, jakby powiedzieć, wyjaśniła. To dziękuję, będę na odsłuchu.
Dziękujemy, nie wiem, czy pani redaktor.
Tak, ja też słyszałam. Tak. Proszę bardzo, tak, proszę bardzo. Pani jest w roli głównej.
Właśnie pan Tomek wspomniał bardzo ważnej rzeczy, bo taki brak sensu wśród młodzieży pojawia się praktycznie nagminnie. I niestety, ale taki głęboki brak sensu, który się przedłuża, ten stan takiego właśnie, no takiego braku właśnie sensu, jak to pan Tomek nazwał, może prowadzić do myśli samobójczych, może prowadzić też do samobójstw. Wśród młodzieży potrzeba przynależności jest bardzo ważną potrzebą. Ona w tej chwili nie może być często spełniona. Potrzeba w ogóle bycia z drugim człowiekiem, potrzeba bycia z rówieśnikami. Już wtedy tak się nie liczy bycie z rodzicami, jak właśnie z rówieśnikami.
W grupie rówieśniczej, prawda?
Tak, w grupie rówieśniczej. I na pewno tutaj bardzo dużo potrzeb niespełnionych właśnie przez tą sytuację izolacji. Tutaj młodzież jest w bardzo trudnej, bardzo, bardzo trudne warunki przyszło życie młodzieży teraz w tych trudnych czasach.
No i właśnie jak pomóc tym młodym ludziom? Bo ja myślę, że to też taka pustka jakaś emocjonalna, prawda? Gdzieś człowieka taka ogarnia. jak nie bardzo tutaj widzi, co dalej, co z sobą robić i gdzie tu tego koniec wszystkiego. Mhm.
Najważniejsze to jest rozmawiać. Rozmawiać z dziećmi. My rodzice musimy z dziećmi rozmawiać. Musimy dawać im wsparcie. Musimy dawać im...
Ale jak rozmawiać? W jaki sposób? No właśnie, z takim nastolatkiem, prawda? No dobrze, z małym dzieckiem, no to może sobie... Chociaż ja nie wiem, czy to łatwiej akurat z małym dzieckiem. Być może też nie jest tak łatwo. Ale z nastolatkiem na przykład, prawda? Który taki właśnie ma jakąś taką pustkę, bezsens. Jak w ogóle podjąć taką rozmowę?
Na pewno rozmawiać ze zrozumieniem. Dać znać, że ten problem, z którym się nastolatek zmaga, to nie jest jakiś problem z kosmosu, tylko że ma prawo tak się czuć, że bardzo wiele osób w wieku tego nastolatka też się tak czuje. I to poczucie właśnie, że ten nastolatek nie jest w tym wszystkim sam, też może to napięcie z niego zdjąć. Musimy dawać poczucie właśnie takiej akceptacji stuprocentowej dla tego stanu psychicznego. Nie zaprzeczać temu stanowi psychicznemu, tylko właśnie mówić o tym, że ma prawo tak się czuć. To jest bardzo ważne, bo to właśnie, tak jak powiedziałam, może sprawić, że odejdą mu takie napięcia związane z tym, że
Ale na przykład, czy powiedzieć, słuchaj tam, synu czy córko, no ja też na przykład przeżywam takie lęki. Czy rodzice też mogą, rozmawiając na przykład z nastolatkiem, tak, bo inaczej pewnie z takim małym dzieckiem, inaczej z nastolatkiem, czy też może powinni, czy mogą, czy raczej nie, czy nie powinni okazywać tego lęku? No bo każdy gdzieś tam, na początku pytałam, czy są osoby, które się w ogóle nie boją tej sytuacji, to znaczy tego koronawirusa, czy... Prawda?
Myślę, że nie ma takich osób. No właśnie, lęk to jest bardzo naturalna sprawa.
I czy wtedy właśnie rodzic może okazać, czy wprost też powiedzieć, no wiesz, ja też tam jakoś się obawiam, czy boję, czy coś, ale powiedzmy iść w tą stronę taką, że będzie dobrze, czy no nie wiem właśnie, czy pocieszać, czy ten właśnie taki iść w stronę słońca, że tak powiem, tak?
To znaczy... To, co pani redaktor powiedziała, że na początku właśnie sobie powiedzi, że koniecznie musimy dać znać o swoich emocjach. Nie może być tak, bo nastolatek już wyczuwa w nas ten niepokój, to napięcie. To my nie jesteśmy w stanie tego ukryć, bo mowa ciała chociażby, no nie jesteśmy w stanie tak tego schować w sobie i kolokwialnie mówiąc robić dobrą minę do złej gry, żeby ten nastolatek się nie zorientował.
Tak, musimy być uczciwi.
To pogorszy sytuację. Mm-hmm. Tak, jak najbardziej. Mm-hmm. Uczciwi powiedzieć, ja też się boję. Ja też nie wiem, co będzie, ale oczywiście dać nadzieję, zarazić dobrą myślą. Mm-hmm. Pewnie, że tak. To jest oczywiście wskazane jak najbardziej. Dodać otuchy. Właśnie, bo
że razem przez to przejdziemy przecież, prawda?
Właśnie, że razem przez to przejdziemy. Super pani powiedziała. Mm-hmm. Właśnie tak. Bo jest takie powiedzenie. Mam złą wiadomość, nic nie trwa wiecznie i mam dobrą wiadomość, nic nie trwa wiecznie. Mm-hmm. I my musimy właśnie o tym pamiętać, że ten kryzys też nie będzie trwał wiecznie. Że to minie. Że przyjdą takie czasy spokojniejsze i my możemy obrócić to, co się z nami teraz dzieje, to wszystko, co złe, co się z nami dzieje, coś dobrego. Możemy wyjść z większą świadomością, z taką siłą, z większymi pokładami, także umiejętnościami radzenia sobie w czasach kryzysu, w takich funkcjonowaniu w ostrym stresie.
Nie pamiętam, która to z mądrych głów też właśnie coś takiego powiedziała, o czym pani psycholog teraz mówi, że niezależnie tam różnego rodzaju sytuacje nas w życiu spotykają, ale właśnie, żeby sobie gdzieś tak wdrukować takie słówka. To też minie. To też minie.
Mhm. Ja myślę, że warto mieć z tyłu głowy taką myśl, bo wiadomo, nie chodzi o to, żeby taką toksyczną pozytywność w sobie zrobić, czyli mówić tylko i wyłącznie będzie dobrze i tak na siłę i że wszystko, i świat jest piękny, bo faktycznie teraz no, można powiedzieć, że nie jest tak pięknie.
Jesteśmy pomieszani, po prostu jesteśmy pomieszani.
Właśnie i myślę sobie, że warto zdać sobie sprawę z tego, co czuję, powiedzieć sobie, że czuję niepokój. Można sobie też na przykład, jeżeli ktoś chce w ramach samopomocy sobie jakoś zacząć radzić, to można sobie też spisywać swoje emocje na kartkę, bo pisanie ma wartość terapeutyczną. Wylewać swoje myśli, jeżeli nie mamy okazji się z kimś bliskim nimi podzielić. Ale też jednocześnie dając sobie taką nadzieję, że okej, to minie. Będzie dobrze, musi być dobrze. Musi się ułożyć.
Pani Joanno, no nie wystarczy już nam czasu, żeby porozmawiać trochę o tych najstarszych naszych kochanych dziadkach, babciach, którzy siedzą pozamykani niejednokrotnie. Od marca wiem, że są takie osoby, które nie wyszły z domów właśnie w tych całych w lękach i strachu, w obawach. Wnuki też nie odwiedzają. Jak to z tymi odwiedzinami też jest?
No właśnie, tak jak pani redaktor powiedziała, to jest duża część społeczeństwa, która nie radzi sobie z samotnością. I tutaj musimy sobie zadać pytanie, czy gorsza jest izolacja, czy gorsza jest dla nas możliwość zarażenia się, prawda? Że tutaj każdy z nas musi sobie taką decyzję podjąć, czy jest w stanie, powiedzmy, wytrzymać bez kontaktu z dziadkami, wiedząc, że dziadkowie czują się samotnie, że sobie nie radzą z tym, że gdzieś tam w oknie wypatrują swoich wnuków i się ich nie mogą doczekać. I właśnie to jest bardzo trudna sprawa, taki konflikt, gdzie nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Dlatego sami musimy podjąć taką decyzję, czy kontynuujemy tą izolację, wiedząc o skutkach samotności, o tym, jak bardzo najstarsi cierpią na tym, czy podejmujemy to ryzyko związane właśnie z zarażeniem się, prawda?
No ale też nie każde odwiedziny muszą równać się zarażeniu, prawda?
Oczywiście.
Żeby o tym też pamiętać, żeby jednak zachować zdrowy rozsądek w tym wszystkim, żeby się też nie dać zwariować w tym wszystkim, prawda?
Tak, niestety niektórzy mają taką tendencję, tak jak pani redaktor wspomniała, do takiego totalnego zamknięcia się, ale to już, jeżeli na przykład od kilku miesięcy ktoś w ogóle nie wyszedł z domu, no to już świadczy o tym, że tam się coś niedobrego dzieje.
Ale to myślę, że wtedy... Ale to myślę, już tak przyspieszam, bo musimy kończyć to nasze spotkanie dzisiaj, ale to też znaczy, że czy córka, czy syn, czy wnuki powinny się zainteresować właśnie taką starszą osobą, która przez kilka miesięcy w ogóle nie wychodzi z domu, prawda?
Myślę, że, tak, dokładnie.
Że to już jest naprawdę bicie na alarm, żeby jednak się zainteresować, co tam się dzieje, nie tylko przez drzwi, prawda, czy przez telefon.
Tak, dokładnie.
Musimy kończyć to dzisiejsze spotkanie, myślę, pierwsze, ale myślę, że nie ostatnie i dziękuję, że zechciała nam pani poświęcić czas, a tam mały Olaf chyba, tak? Już czeka na mamę.
Tak, Olafek już czeka.
Czeka na mamę. Dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie.
Ja również bardzo dziękuję.
Temat oczywiście co jakiś czas poruszamy i poruszać będziemy, żeby tutaj próbować państwa wspierać, dodawać otuchy, coś podpowiadać, prawda? W miarę tych oczywiście możliwości. Zatem jeszcze raz dziękuję. Pani Joanna Godziejewska-Matuszczak, psycholog, terapeuta pracująca z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi, tak jak państwo słyszeli, i w Świebodzinie, w Międzyrzeczu i także w Gorzowie Wielkopolskim. No i online. I dziękuję bardzo pani psycholog. Myślę, do usłyszenia.
Dziękuję i życzę zdrówka wszystkim.
Nawzajem. Dobrej nocy.